W naszym radiowym studiu debatujemy na temat reformy oświaty z panią Ireną Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty z Opola, z panią Małgorzatą Leśniewską, zastępcą dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie i z panem Michałem Sikiem, opolskim kuratorem oświaty. Rozmawialiśmy o obawach, o nadziejach, o tym, co może nas spotkać w związku z tą reformą oświaty, a teraz chciałabym zapytać, w jaki sposób organizacyjny, remontowy samorządy przygotowują się do tych zmian związanych z reformą oświaty? Na jakiej zasadzie wyglądają te remonty? Pan kurator zapewnia, że na razie żadna z gmin nie zgłosiła opóźnienia roku szkolnego. Jak wygląda to w Opolu?
No tak, mamy prawie 100 szkół, także jest dość dużo tych obiektów i chcę powiedzieć, że chyba w żadnym roku nie mieliśmy tyle pieniędzy do przerobienia w sensie remontów i inwestycji również rozpoczęliśmy, między innymi budowa boisk, czy na przykład takie bardzo poważne kapitalne, prawie inwestycyjny remont szkół. Ale też na rzecz właśnie wdrażanej reformy każda szkoła, która się przekształca w 8-klasową szkołę podstawową, otrzymała środki finansowe na takie remontowe działania. To średnio było chyba z 40 tysięcy i każda szkoła otrzymała od 15 do 20 tysięcy, jeżeli chodzi o pomocy dydaktyczne, czyli zakup pomocy dydaktycznej. Czyli przewidzieliśmy to wcześniej absolutnie, żeby później nie było tak, że jedni dostali, drudzy nie dostali. Niektóre sprawy załatwiamy przetargami, tak żeby było taniej. Chodzi tutaj o kosztowniejsze pomoce dydaktyczne do biologii czy do fizyki, a niektóre dyrektorzy będą w ramach własnych możliwości i zakupów dokonywali. Także mogę powiedzieć, że pod tym względem na pewno dyrektorzy mogą powiedzieć, że są w bardziej komfortowej sytuacji, że nie muszą tu starać się o każdą złotówkę. Taka była decyzja też i prezydenta miasta, żeby to załatwić w sposób taki i sprawiedliwy i równy, bo przecież każdy będzie tą samą podstawę programową realizował. Tylko jest też kwestia była warunków, tak? Czy trzeba dodatkowe sale, na przykład remontujemy w szkole podstawowej w przyłączonych Mielowicach teraz. W dziewiątce kończymy w szkole podstawowej remont, gdzie powiększamy ilość sal, bo wiadomo, jeżeli one się przekształcają w ośmioklasową, muszą mieć lepsze warunki. Rozpoczynamy budowę wielkiego boiska w Nowej Wsi Królewskiej. Niedawno żeśmy oddali boisko przy szkole podstawowej numer 26. Także no i też nieustanne remonty, jeżeli chodzi o przedszkola i przygotowanie szkół do termomodernizacji. Teraz mamy szkołę podstawową numer 14 do termomodernizacji na Zaodrzu. Generalnie można powiedzieć, że ten rok to duże pieniądze do wykorzystania, które były i w trakcie wakacji, no i te prace, które będzie można wykonywać w trakcie już roku szkolnego, szczególnie te na zewnątrz, to one będą kontynuowane, co nie oznacza, że dalej tych potrzeb oświaty nie ma. Ja mówię, to jest ponad 100 budynków i dobrze w planach jest przecież budowa boiska właśnie przyłączonej szkoły podstawowej Smilowic, również Czarnowąsy. Ta szkoła, która została włączona, duża szkoła, też w planach jest budowa boiska i tak dalej. Moglibyśmy wymieniać. Część jest w budżecie obywatelskim, który lada moment zostanie zatwierdzona i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej. Myślę, że trzeba też popatrzeć, ile szkół zostało już w mieście termomodernizowanych. To znaczy to o tyle ma nie tylko wizualne znaczenie, ale to jest obniża koszty utrzymania tych szkół. To ma znaczenie, jeżeli chodzi o relacje, pieniądze samorządu, a subwencja oświatowa. Jeżeli my jeszcze 10 lat temu prawie połowę dopłacaliśmy do subwencji, a teraz jesteśmy na poziomie powyżej 30%, to oznacza, że ciągle patrzymy, żeby nie obniżać standardu funkcjonowania, ale też żeby jednak racjonalizować koszty, wydatki na oświatę. Stąd na przykład dzisiaj była rozmowa już z dyrektorami, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczno-pedagogiczną i patrzymy, że wyzwania są duże, ale też patrzymy, kogo już mają zatrudnionego, jakie mają plany, tym bardziej, że mamy z projektu unijnego bardzo dużo godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i trzeba skorelować tak te godziny, żeby nie dublować środków i godzin.
Nysa też przygotowuje się pełni sił i środków. Duże inwestycje sportowe pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej na kolejne 3 lata, 2017-18-19, dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 miliona złotych. Wkład własny finansowy gminy Nysa to są 4 miliony, a planujemy w tym zakresie budowę boiska funkcyjnego w zespole szkolno-przedszkolnym Białej Nyskiej. budowę sali gimnastycznej w zespole szkolno-przedszkolnym w Niwnicy i budowę sensorycznego placu zabaw przy przedszkolu numer 5 w Nysie. To są inwestycje rozłożone na 3 lata, ale część, na przykład już budowa placu sensorycznego, to zakończone zostanie jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego i w tym też się wiążą pewne zadania, które są związane właśnie z dostosowaniem infrastruktury szkolnej do wyzwań zreformowanej oświaty. Bo Niwnica to szkoła, która pełni zaspokaja potrzeby 6-klasowej szkoły podstawowej, ale dla 8-klasowej musimy właśnie wbudować dwie nowe sale, a więc to będzie powiązanie. Podobnie w zespole szkolno-przedszkolnym w Goświnowicach też adaptujemy pomieszczenia na strychu, ale spokojnie, to są pełnowymiarowe, pięknie zaświetlone pomieszczenia, których będą uczniowie mogli uczyć się, więc przygotowujemy się wszechstronnie. Duże wyzwanie przed dyrektorami szkół podstawowych, do których włączone są gimnazja, dlatego że tam trwają przeprowadzki. Szkoła podstawowa numer 10 pozostaje w budynku tym, którym była do tej pory. Pozostają klasy 1-3 od klasy 4. Uczniowie będą mieć zajęcia w budynku gimnazjum numer 2, a więc przeprowadzka gabinetów, na nowo określane, budowa sanitariatów, więc to duże wyzwanie. Podobnie gimnazjum numer 1 i szkole podstawowej numer 5, tam zadecydowano, że na razie tylko klasy 7 przejdą do budynku gimnazjum. Ale praktycznie w każdym naszym obiekcie oświatowym coś się dzieje. Tak jak już wspomniałam, budowy czy rozbudowy budynków, modernizacje, czy na nowo tak naprawdę budowane sanitariaty, ale też o świecie naszej gminnej stawiamy sobie priorytet ciepły posiłek przygotowany w szkole. W związku z tym rozbudowa bądź odtwarzanie kuchni przy przedszkolach i przy szkołach. To są też duże wyzwania, bo nie tylko inwestycje bieżące, ale też zmierzenie się z późniejszymi wydatkami na obsługę, na zatrudnienie. Zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast priorytet właśnie, żeby ten posiłek był blisko dziecko. Nie narzekamy na catering, broń Boże. Jednak co zupa podana przez panią kucharkę, która zna swoje dzieci i wie, kto jaką dietę i komu jeszcze dolać.
To no i jest zawsze jest to kontakt społeczny.
Tak jest.
Proszę Państwa, przygotowując się do tej debaty, postanowiłam wysondować nieco nastroje, obywatelskie nastroje, że tak to nazwę. I kiedy mówimy o tych inwestycjach i o tych remontach, które są związane ze zmianą szkolnictwa, to często pojawiają takie opinie, znowu remont, znowu to jest kolejna kwota finansowa, nakład finansowy. Są to pieniądze czasem wyrzucone w błoto. Takie opinie mogą się pojawiać. Może się jeszcze co więcej pojawiać, po co ta zmiana, po co te remonty, po co to dostosowywanie klas, po co to zmienianie szkół, skoro do tej pory było dobrze. Jak zmierzają się Państwo z takimi argumentami? Może zacznijmy od pana kuratora.
Ja powiem na wstępie, że w rezerwie na ten rok, w tej rezerwie 04 były przeznaczone środki na dostosowanie właśnie warunków w tych szkołach, które są przekształcane. I powiem, bo pewnie nie wszyscy to wiedzą, powiem, że te środki nie zostały w pełni wykorzystane, że one zostały, to znaczy, że były planowane na taką kwotę, żeby każdy samorząd mógł z nich skorzystać, natomiast sporo środków tutaj zostało na ten cel, czyli nie wszyscy występowali z wnioskami.
Czyli możemy uspokoić tych, którzy martwią się, że pieniądze zostały stracone.
Tak, nie. I tutaj jest pomoc i jest ona również planowana jako dalsze, kolejne działania, które będą przygotowywać, bo pamiętajmy, że jednak ta reforma jest wprowadzana stopniowo. Teraz mamy klasę 1, 4, 7, później będzie to kroczyć i na następny rok są przewidziane kolejne środki i też ruszył program Aktywna Tablica. To jest kolejny zastrzyk, kolejna pomoc dla tych zwłaszcza szkół, samorządów, które no nie mają takich dochodów. Pamiętajmy też o tym, że dziecko 6-letnie zostało objęte subwencją oświatową. Subwencja jest dochodem, więc ten dochód samorządów też jest większy w tym momencie. I nie chcę tutaj też za bardzo ujawniać niektórych rzeczy, ale będą kolejne finansowe programy, które będą pomagały samorządom. Troszkę więcej powiem w piątek, bo w piątek organizujemy konferencję prasową o godzinie 12, na którą serdecznie zapraszam również Radio Doksa.
Oczywiście słuchacze na pewno zostaną też poinformowani o tym, co wydarzyło się na konferencji prasowej w Kuratorium Oświaty, ale jeszcze głos oddajemy pani Małgorzacie Leśniewskiej.
Ja z radością słyszę te zapewnienia. W obecnej rezerwie budżetowej nie do końca mogliśmy znaleźć te finansowanie tych zadań, których się podjęliśmy, więc mam nadzieję, że właśnie skoro środki zostały, to może zostaną one nieco
przeformułowane. No nie wszystko naraz, prawda? Tak, też są te kwestie, zostały uznane jako najbardziej pilne w tym momencie.
Bardzo się cieszę z programu Aktywna Tablica. Już w czasie wakacji rozesłaliśmy informacje do szkół do końca sierpnia. Mają składać się wnioski. Szerokopasmowy internet kroczy i mam nadzieję, że wszystkie techniczne warunki zostaną spełnione. Bardzo na to liczymy. Ale chcę też podkreślić, że sięgamy po środki właśnie unijne w różnych kierunkach, żeby móc poszerzyć naszą ofertę. Między innymi mamy od września, uruchamiamy eksperymentownie. To są 4 sale w pełni wyposażone w budynku gimnazjum numer 2, tak to będę nazywała, które będą służyć nie tylko uczniom obecnej szkoły podstawowej numer 10, do której będą chodzić uczniowie gimnazjum numer 2, ale wszystkim uczniom szkół podstawowych Nysy. A więc doposażenie pracowni przedmiotowych, tej biologii, chemii, to oczywiście też jest priorytet i to też musimy robić stopniowo. Nie ma co się łudzić, że zdołamy to zrobić w ciągu jednego roku. Ale też uzupełnienie planu nauczania, programu nauczania, dydaktyki w danej placówce o zajęcia planowane właśnie w tej eksperymentowni. A dodatkowo mamy projekt Wszystko zaczyna się w przedszkolu, gdzie zajęciami logorytmicznymi chcemy objąć połowę dzieci w naszych przedszkolach, bo czujemy właśnie tę potrzebę, jeżeli chodzi o potrzeby logopedyczne, olbrzymie i nawet profilaktycznie tutaj działając. To projekt 2-letni, w tym roku właśnie zajęcia z logorytmiki, zajęcia ruchowe, a w przyszłym roku zajęcia kreatywne, zajęcia rozwijające logiczne myślenie. Także chcemy dzieci przedszkolne jak najlepiej przygotować potem do startu.
Czyli
do
wracamy
szkoły.
Do 7 sztuk wyzwolonych.
Mówiąc o tej eksperymentowni, to też chciałam powiedzieć, że dalej rozbudowujemy na bazie byłego gimnazjum numer 6 na Wyspie, Centrum Nauk Przyrodniczych. Ono trochę zmieniło formułę, jeżeli chodzi o zarządzanie, bo aktualnie to są takie pracownie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i powołujemy nową pracownię kodowania i programowania. Prawie 1 000 000 złotych zostało wyasygnowanych, aktualnie 80 tysięcy, ale docelowo będziemy to wzbogacać w sprzęt taki, żeby można było prowadzić zajęcia z dziećmi z edukacji właśnie przedszkolnej i wczesnoszkolnej i żeby to było miejsce takie wzorcowe i do doskonalenia dla innych nauczycieli. I chcielibyśmy, żeby w przyszłości elementy właśnie nauki związanej z technologiami TIC, z kodowaniem, z programowaniem, żeby jeszcze bardziej się rozszerzyły, wchodziły do wszystkich szkół podstawowych i równolegle będziemy otwierać Klub Twórczego Nauczyciela. Z punktu widzenia programowego już dawno on funkcjonuje, ale jeżeli chodziło o zabezpieczenie takie, stworzenie tego miejsca i wypełnienie z określonymi sprzętami, to też znaleźliśmy środki i chcemy to uroczyście zrobić po 15 września, gdzie będzie to miejsce wspomagania edukacyjnego, czyli można powiedzieć, że wszystkie pomysły, nowości tam będą się rodziły i będzie można poprzez doskonalenie nauczycieli skoordynowane tam realizować. A wracając do tej rezerwy budżetowej, myśmy skorzystali z tego w tym zakresie, w jakim można było, czyli gdzieś chyba około 50 tysięcy otrzymaliśmy i tam w tych zagadnieniach, w których mogliśmy, to skorzystaliśmy. Jeżeli będzie jeszcze jakaś szansa, to skorzystamy również. To, o czym mówiła pani, to naprawdę bardzo jest ważne, że samorządy mają tę świadomość, że nie tylko jest kwestia remontów, co jest istotne, ale również wypełnianie dobrym pomysłem rozwoju takiego programowego. I to począwszy, im szybciej zaczniemy, tym lepiej. I tutaj edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna jest newralgiczna. Tu nie ma spektakularnych sukcesów, bo tu nie ma olimpiad wielkich i konkursów, gdzie od razu widzimy, że są sukcesy, ale wiemy o tym, że jak nie zaczniemy tak wyrównywać deficytów, jeżeli nie będziemy inteligencji dzieci rozwijać i tego wczesnego wspomagania, tak, i likwidacji wad postaw i tak dalej, to wiemy, że na kolejnych etapach edukacyjnych będzie coraz trudniej.
Kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków poprawiało maturę, zaczęło poprawiać maturę w wyniku egzaminu maturalnego. Jednym z założeń reformy, i tu już wybiegam bardzo daleko, bo my jesteśmy na poziomie szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów, ale jednym z założeń tej reformy jest próg zdawalności 30% tego jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Do tego momentu nie było tego wymogu 30%.
W jednym roku był.
W jednym roku był.
Był w jednym roku i to bardzo wtedy podnosiło, ja przepraszam, w tej chwili mówię jako były dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, ale bardzo motywowało uczniów. I myślę, że to jest dobry kierunek.
Myślę też, że zmiany związane z tym egzaminem ósmoklasisty mogą podobnie oddziaływać. To jest egzamin, który ma wejść od roku 2018 na 2019. Uczniowie mają zdawać 3 przedmioty. Język polski, język obcy i matematykę na tym egzaminie. Nadzieję na to, że poziom nauczania, tak jak mówiła pani Koszyk, zostanie wyrównany, a może nawet się podniesie. Są?
Są, oczywiście, że są. Ten egzamin będzie trochę inny niż obecny gimnazjalny i trzeba się do niego już będzie przygotowywać od tego roku szkolnego. Informatory pokażą się już lada moment i tam będziemy też apelować do dyrektorów, do nauczycieli, żeby mocno sobie wzięli to do serca i już pracowali nad tym. Tam będzie więcej zadań otwartych zdecydowanie. Trochę zmieni się też formuła tych zadań. One będą trochę inne, więc to nie będzie to samo. Trzeba to troszkę inaczej do tego podchodzić i ale czasu, myślę, jest na tyle, że można spokojnie to zrobić. Natomiast co do matury, to właśnie trochę mnie zaskoczyła ta informacja, że tylko 1/3 uprawnionych do podejścia do egzaminu poprawkowego zgłosiła się na ten egzamin. To jest trochę zaskakujące, bo zazwyczaj było tak, że tam owszem, ale to były pojedyncze osoby. Natomiast dzisiaj informacja z prasy taka, ja nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować tak na szybko, ale
połączone. Tym, że brakuje rąk do pracy i że jednak to wpływa na to, że pracę znaleźli.
Gdzieś młodzi ludzie wyjechali i pracują i po prostu odpuścili sobie, być może za rok podejdą ponownie do tego egzaminu.
Proszę Państwa, 1 września dopiero przed nami. Praca w zreformowanej oświacie też się dopiero zaczyna. My mamy nadzieję, że to będzie, tak jak zapowiadają ministerialne strony, dobra szkoła z dobrymi pracownikami, holistycznie przygotowanymi, tymi, którzy mają przygotowanie i filozoficzne, i przygotowanie logarytmiczne i potrafią dobrze pracować z dzieckiem współczesnym, czyli z różnymi deficytami, ale też z różnymi okolicznościami.
I uzdolnieniami.
I uzdolnieniami, oczywiście. Z ogromnym potencjałem. Za rozmowę i debatę bardzo serdecznie dziękuję. Ze mną w studiu była pani Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty z Opola.
Dziękuję.
Była też pani Małgorzata Leśniewska, zastępca dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. I był pan Michał Sieko, polski kurator oświaty.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Marta Prochera. Do usłyszenia.